Facebook otwiera w Warszawie nowe biuro, które ma być siedzibą koncernu na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Koncern chce pomagać między innymi lokalnym firmom w działaniach marketingowych. Informuje Puls Biznesu. Dyrektor Facebooka na Europę Środkowo-Wschodnią podkreśla, że stworzenie tego biura oznacza nowe możliwości dla wszystkich firm wykorzystujących Facebooka do celów marketingowych, zarówno tych największych, jak i z sektora małych i średnich firm. Reklamy atakują nas zewsząd, na witrynach internetowych, na billboardach, w skrzynkach mailowych. Co mogą oznaczać te nowe możliwości marketingowe jeszcze na Facebooku? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Sebastian Ptak, członek zarządu Blumedia. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Reklamy w mediach społecznościowych. To szansa czy koniec? Znaczy to szansa dla firm, czy koniec dla na przykład Facebooka, który tak w tej chwili wszedł w reklamy i chce z nich korzystać?
No, to jest zawsze takie
Sebastian
pytanie.
Ptak.
Wiadomo, że firmy, które zajmują dużą pozycję w internecie i nie pobierają opłat za swoje bezpośrednie usługi, z czegoś muszą żyć. No i Facebook ewidentnie, no, to jest firma nastawiona na to, żeby zebrać jak najwięcej użytkowników i później ich zmonetyzować. I to, że otwiera się akurat w Warszawie biuro Facebooka, a nie w Pradze, w Bratysławie czy w Sofii, no to powinniśmy się cieszyć. Natomiast z punktu widzenia użytkowników Facebooka, takich codziennych, pewnie to jest mniej dobra wiadomość, że będzie jeszcze więcej reklam.
Chyba podejrzewam, że uczestnicy czy użytkownicy Facebooka tego nie odczują, ponieważ Facebook przecież od dawna, tam można wykupywać najróżniejsze usługi, najróżniejsze podglądy, patrzeć kto nas odwiedza, jaki to jest przedział wiekowy, do kogo chcemy skierować reklamy, gdzie chcemy wypromować nasze posty, więc firmy, które używają Facebooka, doskonale wiedzą, że to jest od dawna bardzo dobre narzędzie marketingowe, z tym, że ono działa w inny sposób niż takie klasyczna reklama, nic tam nam nie wyskakuje, żadne okienko, nigdzie nikt nas nie zmusza, żebyśmy wchodzili na jakieś strony.
Na po innych prostu zasadach pojawiają się te reklamy i od nas zależy, czy my w nie wejdziemy, czy nie. Michał Górski.
Nawet myśmy po 2 latach działania Pętla Żuławska stwierdziła, że media społecznościowe są tym obszarem, gdzie trzeba się mocniej promować.
I no właśnie, chciałam się zapytać, czy jesteście państwo.
Zleciliśmy już firmie, aby się na poważnie zajęła tym tematem. Będziemy obecni na mediach społecznościowych, przede wszystkim Facebooku jednak. Już mamy 2 takie podstronki tam, które zaczynamy intensywnie promować. I myślę, że rzeczywiście otworzenie tego centrum nie zmieni wiele, no bo ten produkt jest jakby dostępny od dawna, jeśli tutaj nie będzie dla nas odbiorców.
I globalnie przede wszystkim.
Globalnym tak, produktem. Nie będziemy się tutaj epatować czymś nowym, natomiast rzeczywiście ta świadomość przynajmniej u nas do tego, że to jest ważny element promocji, dotarła. Może teraz, dopiero teraz, ale dotarło.
No właśnie, a z panów obserwacji, jak nasze firmy sobie radzą z Facebookiem? Czy jak jest z tą świadomością, że to jest narzędzie, które może wypromować również globalnie?
No to są 2 aspekty, bo mamy część firm, która znakomicie sobie radzi i rozumie, że media społecznościowe są do komunikacji bezpośredniej. To nie może być komunikacja taka komunikatowa, prasowa, PR-owa. Ona musi rządzić się tymi samymi prawami, jakimi rządzą się kontakty między pozostałymi użytkownikami mediów społecznościowych. No i mamy 2 grupę firm, która przeczytała, że warto być na Facebooku i wrzuca wszystkie komunikaty prasowe, co jest sztywne, nieadekwatne do tego medium i bardzo takie bym powiedział w tym momencie, zamiast pomagać, raczej buduje większe bariery między użytkownikami a taką firmą.
Jest jeszcze grupa firm, która już zdążyła, że tak powiem, mieć wpadki na Facebooku, polegające na tym, że nie potrafili zareagować w sytuacjach kryzysowych, kiedy nagle szedł przez Facebook duży atak na ich firmy z jakiegoś tam powodu, na przykład bank, który gdzieś tam odbierał maskotki dzieciom, to przecież na Facebooku taka akcja się rozeszła, ta informacja o tym niefajnym ruchu marketingowym.
Nie wzięli pod uwagę, że może być to solidna antyreklama przy okazji.
I firmy, które korzystają z Facebooka, chcą go wykorzystywać, muszą się liczyć, że to jest miecz, który ma 2 ostrza. Potrafi, jeżeli ktoś się nim nieumiejętnie obsługuje, to potrafi dużo uszkodzić, że tak powiem, z wizerunku firmy. Mhm.
Przy okazji spraw internetowych resort finansów wycofuje się z pomysłu obciążenia handlu w sieci podatkiem, poinformował dziennik Gazeta Prawna. Przedstawiciele ministerstwa przyznali, że niektóre uwagi resortu cyfryzacji, który podatkowi od handlu w internecie mówił stanowczo, nie są zasadne. No i to dobra wiadomość.
Bardzo dobra. Bardzo rozmawialiśmy dobra. Tutaj w programie dzień po ogłoszeniu pierwszej wersji tego projektu i mówiliśmy, że objęcie tym projektem de facto podatkiem obrotowym również sklepów internetowych to jest zabójstwo dla całego sektora firm internetowych, które pracują na bardzo niskiej marży, dzięki temu możemy kupić w internecie taniej. A druga rzecz, jeżeli mamy plan na przykład premiera Morawieckiego, który mówi inwestujmy w innowacje, a jednocześnie te innowacje okładamy dodatkowym podatkiem, no to gdzieś tu tam się ta polityka rządu chyba rozjechała.
No podatek bez sensu. Musielibyśmy wejść tutaj w politykę bieżącą i stwierdzić, że nieprzygotowany totalnie projekt, który jest, zresztą wraca do jakichś starych czasów postkomunistycznych, czyli mówiąc o podatku obrotowym właśnie, który ja domiar. Tam przeżywałem w latach 80. mając firmę, prawda? No domiary to jeszcze co innego, ale był podatek obrotowy wtedy również tam kilka procent i myśmy się spóźnili, że myśmy się oddawali te pieniądze. Bez sensu, dlatego że ktoś, kto obraca wartościowym produktem, czyli samochodami, no to ma duży obrót, prawda, i w związku z tym ten podatek obrotowy jest bardzo duży, mimo że marża jest minimalna, więc to nie ma sensu. Po to myśmy walczyli o ten podatek VAT, który jest od wartości dodanej, czy od tego, co wkładamy, prawda, jak przetwarzamy dany produkt czy usługę. I to jest sensowne, to jest stosowane na całym świecie. Obrotowy to jest powrót do przeszłości jakiś, który według mnie jest bez sensu i na pewno ja, moje środowisko jesteśmy przeciwko temu podatkowi.
Znaczy tak do końca się nie zgadzam, że podatek obrotowy jest bez sensu. On jest, ma uzasadnienie w przypadku konkretnych branż, konkretnych
sektorów. No tutaj chodziło o hipermarkety, tak, wielkie i sieci handlowe.
Tam to ewentualnie byłoby uzasadnione, ale niestety ustawodawca tutaj poszedł trochę za daleko, chcąc wyłapać, czy że tak powiem znaleźć wszelkie luki, które ewentualnie hipermarkety będą szukać. Zrobił tak, że opodatkował też mały handel. Tutaj nie tylko chodzi o internet, ale przecież też o franszyzę, która też się, że tak powiem, zbulwersowała, że małe sklepy mają płacić to samo, co wielkopowierzchniowe. Więc tutaj zabrakło jakiejś konsultacji ze środowiskiem przy przygotowywaniu tych ustaw, bo one nie zostały uchwalone przecież.
Jeszcze jest kwestia oczywiście, jaki był cel tak naprawdę wprowadzenia tego podatku. Czy to miał być cel, który miał załatać dziurę budżetową, no to wówczas każdy podatek można skonstruować dowolnie.
Na miarę.
Jeżeli celem miało być wsparcie polskich mniejszych przedsiębiorstw, polskiego handlu, żeby wyrównać szanse, no nie robi się wtedy tego podatkiem, tylko raczej ulgami dla naszego lokalnego biznesu, żeby mógł lepiej konkurować i wtedy są lepsze warunki
tutaj
rynkowe do tego, żeby
dwa
działać.
Cele osiągnąć za jednym zamachem, co nie zawsze się udaje, dokładnie. Jeżeli się robi to nieumiejętnie. A tak jeszcze wracając do handlu w internecie, to handel doczekał się podatku z zupełnie innej strony, ze strony poczty, ponieważ opłaty za przesyłki wzrosły chyba od dzisiaj, więc że tak powiem, warunki funkcjonowania firm, które funkcjonują w internecie, jednak się pogorszyły.
My do dyskusji wrócimy za chwilę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, prezes Pętli Żuławskiej, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. To teraz o pieniądzach, o płacach. Podniesienie płacy minimalnej nie zwiększa bezrobocia. Wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej nie jest równoznaczne ze zwolnieniami. Przeczą temu statystyki, badania i przykłady innych krajów. U nas dyskusja w sprawie wprowadzenia godzinowej stawki. Przepraszam, przypomnę, ma to być 12 zł. Chodzi konkretnie o umowy śmieciowe, 12 zł na godzinę. Słyszymy, że firmy tego nie przetrwają, poszerzy się szara strefa, będą zwolnienia. Tymczasem wcale tak źle nie musi to wyglądać. Opinia panów.
No ja powiem, że...
Będą te zwolnienia szara strefa, czy nie?
W niewielkim stopniu, jeżeli w ogóle. Wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowany proces niż tylko prosta zależność między płacą minimalną, a tym, co się będzie działo na rynku pracy, bo przecież cały jakby świat zewnętrzny, gospodarczy wpływa na to, co się dzieje. I te badania, o których też czytałem, one objmowały okresy te tuż przed kryzysem gospodarczym i w kryzysie gospodarczym i tamtędy były odwrotne, też dlatego, że nie wzięto pod uwagę, chociaż później autor pisze w końcowym efekcie, że te zewnętrzne sytuacje ekonomiczne spowodowały, że te trendy, o których my dzisiaj mówimy, że nie spowodowały, na przykład podniesienie płacy minimalnej nie spowodowało zwiększenie bezrobocia, wynika też z tego, że akurat było to badane w okresie wzrostu gospodarczego czy boomu gospodarczego do roku 2008. Natomiast w Polsce trzeba wziąć pod uwagę, według mnie, i to jest jakby nasz tam wynik badań Izby Gospodarczej, przede wszystkim szarą strefę, tak? Czy może przede wszystkim, ale również szarą strefę. To znaczy, co przez to rozumiem, jeżeli uciekamy od, czy przedsiębiorcy uciekają od różnego rodzaju podatków, ZUS-ów i tak dalej, płacą minimalną stawkę, a resztę płacą pod stołem, tak? Czyli podniesienie płacy minimalnej powoduje, że on podnosi, wykazuje więcej trochę, tak? Podnosi mu się niewiele więcej opłaty, czyli podatku i składkę ZUS-owską. Natomiast i tak on płacił więcej poprzednio temu pracownikowi, nie ma żadnego powodu, żeby go zwalniać, tak? Czyli to jest tylko jakby normowanie pewnej sytuacji, która i tak jest w dużej części, no nie mówię, że u wszystkich, ale szacuje się, że to jest 15% przedsiębiorców w Polsce, natomiast w turystyce, w której ja się akurat specjalizuję, jest to do 70%, tak? 70% szarej strefy i w obrotach, i w zatrudnieniu, i też w płaceniu, czyli płaca minimalna plus reszta pod stołem. Więc jeżeli weźmiemy ten czynnik pod uwagę, to rzeczywiście te podnoszenie płacy minimalnej dzisiaj w jakimś tak rozsądnych granicach nie doprowadzi do raptownego zwiększenia bezrobocia, czy tym bardziej, że Polska, te badania PKB wskazują, że rozwija się dobrze, jest lekkie przyspieszenie.
To też
poniżej 3%, właśnie prawie 4%, to znaczy, że w tej sytuacji pracownicy nie mają powodu zwalniać. Zresztą tworzy się coraz bardziej rynek pracownika, czyli dzisiaj my walczymy o pracownika bardziej niż pracownik o pracę już powoli. W związku z tym tych zwolnień nie będzie przy minimalnej płacy, ale trzeba z tym uważać, tak? Trzeba z tym uważać, bo to inne kraje mają pewną, podoba mi się wzorzec brytyjski, który mówi o tym, że specjalna komisja z tak zwanych guru gospodarki, naukowców, która decyduje o tym, czy analizuje, czy trzeba podnieść płacę minimalną, czy nie, a nie można tego robić ze względów politycznych, to co się w Polsce często dzieje, bo
czas u nas tylko, zawsze rosła przed wyborami.
Przed wyborami my obiecujemy, prawda, podwyżki, czy płacę minimalną podnosimy i nie jest to związane tak naprawdę.
Ale z drugiej strony pracownicy też walczą o płacę minimalną, kiedy widzą, że gospodarka nabiera rozpędu i oni wtedy zaczynają walczyć o swoje. To nie jest tak, że kiedy w gospodarce w Polsce się źle dzieje, to pracownik idzie i krzyczy i mówi, że chce więcej, bo to są też ludzie, którzy widzą, co się dzieje.
Tylko jaka jest funkcja płacy minimalnej, bo tutaj musimy troszeczkę popatrzeć, no patrzymy ekonomicznie oczywiście z punktu widzenia firm, ale to jest, przepraszam, ale to krótkowzroczne jest. Musimy popatrzeć, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi w ogóle o wynagrodzenia. Mamy aktualnie tak olbrzymie rozwarstwienie płacy w stosunku płacy minimalnej do płac szefów firm. Szwajcarzy, ostoja liberalizmu, 2 lata temu w referendum powiedzieli, że prezesi spółek giełdowych nie mogą zarabiać więcej niż 12 razy najniższe wynagrodzenie. Dlaczego? Dlatego, że dochodzimy do pewnego momentu, w którym stare prawa ekonomii przestają działać, bo dochodzimy do automatyzacji, robotyzacji. Finlandia właśnie ogłosiła, prawda, że dojdzie do tak zwanego gwarantowego dochodu podstawowego.
Tam chyba
i będzie 800 euro, które będzie
płacone
bez względu na to, czy ktoś pracuje, czy nie, likwidacja wszystkich innych ulg, świadczeń. Dlaczego? Dlatego, że każdy chce zarabiać więcej. To jest naturalne. My mówimy o płacy minimalnej. Naprawdę, jeżeli popatrzymy na wartości tej płacy minimalnej dzisiaj, to nawet podwyższanie, które dzisiaj mówimy do 12 zł za godzinę, to dalej nie spowoduje, że w skali PKB ten udział płac znacząco wzrośnie, a do tego chcemy dążyć. Druga rzecz, mówi się oczywiście, płaca minimalna zabije biznes, bo no i tu dochodzimy do wydajności, tak zwanej wydajności pracy. I każdy Polak słyszy wydajność pracy, jak to? Pracuję 40-50 godzin na dobę, tygodniowo. I
zrezygnowałem z palenia papierosów, nie wychodzę na przerwy
nie
i jestem niewydajny.
I tak dalej, wydajność pracy. Tylko wydajność pracy odnosi się nie do pracownika, tylko do pracodawcy, do tej marży. Tutaj znowu wracamy do tego punktu, że łapiemy się na tą pułapkę średniego dochodu i dopóki nie zwiększy się marża przedsiębiorstw, to będzie oczywiście każdy przedsiębiorca krzyczał, że to jest jakiś problem, ale nie powinno być problemem. Powinniśmy dbać o to, żeby zwłaszcza ci, którzy najmniej zarabiają, jednak byli chronieni. Zwłaszcza, że mówimy, że podobno ile? 10,5 miliona miejsc pracy nam będzie brakowało w ciągu najbliższych 10 lat. Myślimy o tym, żeby sprowadzać pracowników z Ukrainy, a trzeba po prostu podnieść płacę minimalną do rozsądnych oczywiście warunków.
I sprawić, żeby doszło do takiej sytuacji, że ludzie będą chcieli pracować nawet wtedy, kiedy wejdą w wiek emerytalny i nie pójdą na tę emeryturę, bo będą chcieli, bo będzie im się bardziej opłacało.
Tylko dotykamy jeszcze do kultury organizacyjnej, do polskich folwarków w przedsiębiorstwach i w Finlandii, kiedy dyskutowano na temat tego gwarantowanego dochodu podstawowego, mówiono, że sama praca powinna rozwijać, a nie tylko, że pracujemy wyłącznie tylko na chleb. Musimy zmienić to myślenie i często ludzie myśląc dzisiaj, jak to miałbym pracować w tej firmie, której tak nie lubię, do 67 roku życia. Nie, zobaczmy na pracowników naukowych, którzy pracują do 70 roku życia, bo to po prostu lubią, to jest ich pasja.
Często
blokują. A do tego musimy dochodzić,
często
niestety.
Często blokują też miejsca, tak, to ten hierarchiczny system, który planuje na uczelniach.
To już zgadza się.
To ja bym tutaj nie dawał za przykład uczelni. Zgoda, natomiast nie wiem, w moim otoczeniu moi koledzy, ja też wywieszamy ogłoszenia szukając pracowników. Nie znajdujemy ich, tak. Myśmy tu w poprzedniej audycji mówili o tym, że za 15 lat, może i mniej, będzie brakowało około 2 milionów ludzi w Polsce do pracy. I trzeba coś z tym zrobić. I to nie da się. Podwyższenie wynagrodzenia niczego tu nie zmieni, czy niewiele zmieni, tak? Bo oczywiście można to powiązać i trzeba z wydajnością pracy, a tak naprawdę brakuje nam pracowników do tych prostych czynności, których nikt nie chce w Polsce już robić. Tak? Już się nie opłaca po prostu. Opieka socjalna jest na tyle rozbudowana.
Ale brakuje również fachowców, a tutaj też bym widziała inicjatywę ze strony firm, bo firmom powinno się opłacać szkolić swoich pracowników.
No to jest następny olbrzymi temat, prawda, że edukacja zawodowa, która poległa, czy
jest. A często firmy chcą zrzucić edukację na państwo, a może to powinno działać na zasadzie pewnej równowagi i wspierania wzajemnego. Państwo tak, firmy też.
Nie, no jest wiadomo, jak to się zrobić. To przykłady zachodnie, czy niemieckie, czy szwajcarskie mówią o tym dualnym systemie, czyli opieramy edukację zawodową pracownika o przedsiębiorstwa, a nie o szkołę i praktykę w szkole, prawda?
Tylko tam jest to rozwiązane systemowo i jednak wsparcie państwa jest chociażby organizacyjno-regulacyjne, tak?
To jest wsparcie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy otrzymują wynagrodzenie za to, że szkoła pracuje.
Bo może dlatego, że w tych krajach wiedzą, że ci urzędnicy zarabiają dzięki tym podatkom, które płacą te firmy, a u nas chyba jeszcze nie do końca o tym wiedzą.
To zgoda, tak.
Maciej Goniszewski.
To nie jest tak do końca, że podnoszenie płacy, tak jak powiedziałeś na początku, nie wpływa na zwiększenie bezrobocia. Ono może wpływać, ale ono jest jednym z wielu czynników, które kształtuje rynek pracy. I jak się posumuje te wszystkie czynniki, to dopiero można mówić, czy wzrośnie bezrobocie, czy spadnie. Ono faktycznie może zwiększyć, jeżeli będziemy podwyższać tą płacę w ten sposób, że pojawią się jakieś zawody, prace do wykonania, które nie przynoszą przedsiębiorcy takiego dochodu, żeby jego było stać na zatrudnienie tego pracownika. W Polsce w tej chwili chyba mamy to szczęście, że obserwujemy, że te płace faktycznie zostały trochę niżej, jak się popatrzy na wydajność, bo wydajność bardzo wzrosła, a płace zostały...
płace nie nadążyły
Poza tym musimy też uzgodnić to, że nie możemy mówić o polskim rynku pracy. Mamy europejski rynek pracy. Ludzie, którzy tylko, że tak powiem, zauważą, że są w stanie więcej zarobić w zachodniej Europie, wyjeżdżają. Ostatnio przeglądałem statystyki Eurostatu i się okazuje, że Polacy są najliczniejszą grupą emigrantów zarobkowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Szwecji. Właściwie który kraj by się nie wzięło? Z północnych krajów Europy, to Polacy są tam najliczniejszą grupą. W południowej Rumunii. Także podzieliliśmy dwa największe kraje Europy Środkowej, podzieliły się Europę Zachodnią i prawdę mówiąc, Rumunii, patrząc na klimat, to mają chyba jednak lepiej, no bo tam jest cieplej. Fakt, że może o pracę gorzej.
No to jest tak.
Ale dwa przykłady. Gdy w 2008 roku w naszym kraju płaca minimalna wzrosła o rekordowe w tym stuleciu 20% z 936 zł do 1126, pracownicy załamywali ręce, wieszczyli Armagedon na rynku. Pracodawcy, tak. Tymczasem stopa bezrobocia zamiast rosnąć spadła i to aż o 2 punkty procentowe.
Ponieważ bardzo dużo Polaków wyjechało. wtedy, więc
strefa I jeszcze drugi szybki przykład. Henry Ford w 1914 roku wprowadził w swojej firmie płacę minimalną dzienną w wysokości $5. Była to wysoka kwota, bo samochód, który wówczas był towarem luksusowym, kosztował $450. Wszyscy początkowo twierdzili, że Ford zbankrutuje, ale dzięki temu wyraźnie wzrosła wydajność pracy w firmie i jednocześnie samochód przestał być towarem luksusowym, skoro najsłabiej opłacany pracownik jego fabryki mógł kupić ten samochód za równowartość 90 dni pracy. A my do dyskusji wrócimy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście: Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Obiecałam, że tę część zaczniemy od wzrostu PKB, ale fajne dwie informacje się pojawiły przed chwilą. Akademik z przedszkolem, przedszkola przy zakładach pracy, przy firmach. Czy to nie powinien być przez przypadek taki stały trend?
Już jest. Mamy coraz więcej przedsiębiorstw, które w Polsce coś takiego.
Nie wszystkie się chwalą, a szkoda, bo nie dochodzą do nas takie informacje.
Bo nie wszystkim należy się chwalić. Niektóre firmy traktują to jako pewien rodzaj dodatku, który pozwoli im właśnie ściągnąć tych specjalistów, zbudować wizerunek dobrego pracodawcy. Gdyby jeszcze za tym szły jakieś dobre regulacje, które by pozwoliły swobodniej kształtować tą politykę związaną właśnie z budowaniem przedszkoli, czy nawet być może szkół podstawowych przy bardzo dużych zakładach pracy, no to byśmy pewnie mieli więcej takich przykładów, a tutaj słysząc taką informację, naprawdę ręce same do klasków się zbierają.
Odeszliśmy. Nie, znaczy ja pozytywnie też to odbieram, ale w tych miejscach, gdzie czy budowanie przedszkoli, czy nawet żłobków w przedsiębiorstwach, to tam, gdzie jest rynek pracy trudny. Czyli my w Pętli Żelazki w zeszłym tygodniu miałem spotkanie z inwestorem, który planuje dużą inwestycję na 200 milionów złotych w obrębie też spraw wyrobów związanych z wodą, z poruszaniem się po wodzie. I on chce budować firmę właśnie z przedszkolem. Tak? Ale on wie o tym, że to jest na terenach słabiej zaludnionych, będzie musiał sprowadzać tych pracowników i pracownice z bardziej odległych obszarów, to będzie 10, 15, 20 kilometrów. W związku z tym przemieszczanie się tej osoby z dzieckiem, czy trudność z dotarciem do przedszkola, bo często w tych mniejszych miejscowościach, czy wsiach wręcz nie ma tego typu infrastruktury, to chcę zapewnić u siebie i przez to mieć pracownika, przez to rozwiązać go ze sobą jakoś, pomóc mu i rzeczywiście tak to się odbywa. Natomiast w większych miastach, gdzie miasta spełniają tą funkcję już coraz lepiej do budowy miejsc w przedszkolach, no teraz przy zmianie znowu, tej dobrej zmianie, przerzucenie części uczniów do szkół spowoduje, że tych miejsc w przedszkolach zabraknie, tak, na pewno. To problem będzie na pewno z miejscami w przedszkolach i być może ten ciężar przejmą w jakieś przedsiębiorstwa, które będą walczyły czy dbały o swoich pracowników. Ale mówię, że to nie powszechnie, nie wszędzie, tylko tam, gdzie rynek pracy jest trudny, tam te przedszkola
znajdują. Ale pan powiedział, pan prezes Ptak, o szkołach na przykład. No to też jest rewelacyjny pomysł. Znamy jednego przedsiębiorcę, to jest prezes Oliwii Business Center i tam gimnazjum powstało. Więc to młodzież uczy się w otoczeniu nowoczesnych technologii. Jakby dla nich to
ucząc
będzie
się nowe kompetencje, które są potrzebne w XXI wieku.
To jest zupełnie coś, będą miały taki start na nowym rynku pracy, jeśli nie w Polsce, to na świecie, że sobie fantastycznie
nie
poradzą.
Formalnych żadnych ograniczeń, żeby każda osoba prawna czy fizyczna utworzyła szkołę. Prawda,
ale takich pomysłów nie było. Dla mnie ten z Oliwii jest pierwszy.
A ja bym powiedział, że odkrywamy takie podstawy. Ja byłem 2 albo 3 lata temu w mieście w Czechach, które stworzył właśnie od podstaw Bata. I on tam, budując mieszkania na początku XX wieku, mieszkania dla robotników w fabryce, budował od razu dla nich właśnie szkoły, przedszkola, całą infrastrukturę. Właściwie całe miasto powstało tylko dlatego, że tam była jego fabryka, gdzie on produkował buty. I to jest początek XX wieku, więc to nie jest jakieś specjalne odkrycie, że w ten sposób można tworzyć sobie firmę
odkrycie
i przywiązywać.
Odkrycie nie jest, tylko u nas rzadko stosowane. Właśnie i to jest problem.
Częściowo utraciliśmy tę zdolność do budowania strefy edukacyjnej wokół przedsiębiorstw, ponieważ kiedyś, musimy sobie wprost powiedzieć, wiele przedsiębiorstw to były przedsiębiorstwa tylko z nazwy, de facto to były instytucje non-profit, bo 100% zasilały budżet państwa. I wówczas tam budowanie placówek edukacyjnych było jakby częścią tej całej działalności. Później w latach 90. po prostu ta zdolność została zatracona przez to, że to jest po prostu koszt dla przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wielu nie mogło sobie po prostu pozwolić na kontynuowanie tego typu projektów.
A teraz potrzebne są mądre przepisy, które by również jakąś równowagę
w tamtych czasach, na początku lat 90. czy masowa likwidacja na przykład szkół zawodowych przy firmach, przedsiębiorstwach dużych, które szkoliły na własne potrzeby, one się tego pozbyły, bo zostały postawione w trudnych warunkach finansowych czy rynkowych i dzisiaj stwierdzają, że nie mają pracowników, nie ma naboru, nie ma edukacji.
Szukają na Ukrainie.
W Ukrainie też nie, no bo to tych pracowników z Ukrainy raczej mamy takich mniej wykształconych, tych obszarów sobie wykształconych.
Choć niekoniecznie. Ale to wraca w jakiś sposób. Tych bardzo dobrze wykształconych teraz też grupa do Polski ściąga.
Lekarzy dużo. Z tego, co się orientuje, czyli bardzo dobrze wykształcony.
W sytuacjach takich, nie wiem, bardziej zaawansowanych, to jednak bariera językowa, to trzeba powiedzieć, że tam trzeba się porozumiewać, prawda, w języku technicznym, więc oni będą musieli znać język polski albo angielski.
Albo angielski.
Tam wszyscy raz.
Świetna wiadomość z naszej gospodarki, o czym pan prezes Górski wspominał. Czwarty kwartał ubiegłego roku produkt krajowy brutto był realnie o 3,9% wyższy niż rok wcześniej, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Czemu zawdzięczamy ten skok w górę i jak długo on się utrzyma? Czy jest szansa, żeby się utrzymał?
To trudno mówić o skoku, bo w poprzednim roku, w 2014, ten poziom 3,3 w ostatnim kwartale było 3,3, w tym w 15 to jest 3,9, jak dobrze pamiętam, no to jest wzrost, prawda, ale nie można mówić o skoku, prawda, natomiast jest bardzo sympatyczna informacja, że ten trend wzrostu gospodarczego, wzrostu PKB w Polsce się utrzymuje, tak, i ja ciągle przy tej haśle Zielona Wyspa pozostaję, bo uważam, że udaje mi się, nam się wbrew wszelkim obawom i zwieszczeniom utrzymać dobre trendy w gospodarce. Myślę, że to jest suma jednak poprzednich działań, poprzednich decyzji z ostatnich lat, czyli jednak wspieramy gospodarkę w różnych obszarach. Te pieniądze unijne ciągle pracują. Chociaż to jest o tyle rzeczywiście dziwne, że dopiero nowa perspektywa się zaczyna. Być może w czwartym kwartale już żeśmy odczuli nowe pieniądze unijne, z nowej perspektywy unijnej. Jednak, bo to głównym motorem napędu, no plus oczywiście konsumpcja, która jest jednym z głównych napędów. Ale do tego inne dobre wieści to jest to, że średnia płaca wzrosła o 4%, tak? Czyli powyżej nawet PKB. Zatrudnienie o 2,3%. Więc punktu procentowego, więc sytuacje wyglądają dobrze, natomiast no, oby nowa władza tego nie zepsuła, tak? Czyli te sytuacje, które się pojawiają, one jeszcze nie mają wpływu, bo być może jeszcze nie zaczęły funkcjonować, ale obawiam się, że takie trochę, odważę się powiedzieć, mało przemyślane decyzje, czy nieprzygotowane decyzje gospodarcze mogą zachwiać się ten wzrost gospodarczy. I tu przestrzegam. Ja sam nie jestem takim optymistą. Uważam, że raczej będziemy ten trend będzie spadkowy w tym roku i następnych latach, dlatego że nie widzę jak gdyby przesłania czy przekonania szczególnie rządzących, żeby wycofywać się z tych negatywnych czy nieprzemyślanych decyzji. I to jest główne zagrożenie dzisiaj. Tym bardziej też, że fachowcy wieszczą jednak pewną stagnację, nie powiem, że nadejście kryzysu, czyli coraz więcej ekonomistów światowych twierdzi, że...
Ale nie mówią tylko o Polsce, tylko w skali globalnej.
Globalnie. Więc tutaj trzeba uważać. Być może nam się znowu dzięki naszej kreatywności uda.
To ja znowu się zupełnie z panem nie zgadzam, ponieważ według mnie wzrosty, które obserwowaliśmy, one raczej w minionych latach były coraz mniejsze. Mamy taki cykl koniunkturalny, że mniej więcej co 3-4 lata mamy dołek taki totalny, że tam dochodzimy do wzrostu PKB około 1%, a między tymi dołkami mamy górki, które są coraz niższe niestety. Najpierw było to 7% PKB, później było 5%, teraz doszliśmy do 3%
według tego cyklu
powinniśmy teraz znowu zaliczyć dołek. Zobaczymy, czy tak się stanie. I tu się drugi raz z panem nie zgadzam, ponieważ liczę na to, że właśnie decyzje nowej władzy, między innymi te 500+, one idą w takim kierunku, który jest coraz częściej przez ekonomistów zauważany, że potrzebujemy, generalnie gospodarka potrzebuje większej redystrybucji, czyli przekazywania pieniędzy od bogatych podmiotów do tych biedniejszych rejonów, ponieważ to pobudza konsumpcję. A
na razie konsumujemy na kredyt.
Więc jest szansa, że jeżeli takie programy jak 500+, czy jeżeli ja z wielkim żalem przyjąłem wiadomość na przykład o tym, że podobno ma być niepodwyższana kwota wolna od podatku, uważam, że to jest duży błąd. Uważam, że to jest duży błąd, bo to też jest element takiej polityki właśnie poprawiania redystrybucji. Więc jeżeli tutaj takie działania ze strony nowego rządu będą, że ta redystrybucja będzie poprawiana, to jak najbardziej uważam, że jest szansa na to, żebyśmy odwrócili ten trend coraz mniejszych wzrostów, tych takich szczytów wzrostu.
Znaczy po części trochę się z panem zgodzę, ale małe tutaj ad vocem, że rzeczywiście udział ogólnie wydatków gospodarstw domowych powinien się zwiększyć w skali naszego PKB. Czy to będzie przez płacę minimalną, czy przez 500+, to już jest drugorzędna sprawa, bo to jest sprawa polityczna. Natomiast rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na ten wzrost, który mamy, to cieszymy się, przepraszam, z 3-6 w zeszłym roku, a powinniśmy mieć 7-8, jeżeli chcemy zrealizować te plany, o których mówimy, że chcemy dojść do 75% płacy niemieckiej w ciągu 20 lat, no to przy 3%, 3,6% dojdziemy za ile? Za 40, 50? Co wpłynęło wszystkim na ten wzrost? Wydaje mi się, że tutaj te kwestie unijne nie do końca. Bardzo mocno rozwinął się nasz eksport. To są dane NBP-owe, ale niestety, to jest jak czyta się raport NBP-u, to fajnie to wygląda, bo tak, wzrost w obszarze samochody, RTV, AGD, żywność przetworzona. Tylko wszystko nie pod naszymi markami. To wszystko to jest ta produkcja.
Tutaj też ad vocem, ponieważ tej działalności bardzo sprzyjał kurs złotówki, który od maja cały czas się osłabia.
Ale wracamy tutaj do punktu, gdzie zarabiali. W tych obszarach nastąpił nas wzrost w eksporcie, który światowe think tanki mówią, że to są tam, gdzie najszybciej zostanie wyparty niewykwalifikowany pracownik przez automatyzację, przez roboty. To już się dzieje w Korei, w Tajlandii. Tam są z tym problemy. Więc musimy raczej patrzeć inaczej. Cieszę się oczywiście, że jest 3-6, a nie minus, jak w niektórych krajach Europy Zachodniej w okresie kryzysu. Ale my raczej powinniśmy się pytać dzisiaj, co zrobić, żeby było 7-8. Bo mamy określone bariery, które nie pozwalają nam na pójście do przodu. Jeżeli patrzymy, że dzisiaj przedsiębiorca, gdyby statystycznie wziąć wszystkie przepisy, które dotyczą przedsiębiorstw i każdy przedsiębiorca miał je przeczytać ze zrozumieniem, to musiałby czytać 3,5 godziny dziennie same przepisy. Jeżeli nie zajmiemy kagańca tych dokładnie tak regulacji, to tego wzrostu po prostu nie będzie, bo nie mamy czasu na to, żeby myśleć o biznesie.
Ad vocem do 500+, to jest kwota oceniana po 20 miliardów złotych. Pamiętajmy o tym, że na kontach firm jest przeszło 200 miliardów, tak? Pieniędzy niewykorzystanych, które dzisiaj firmy nie decydują się wydać na inwestycje, na rozwój firm. I mówię, że mogę powiedzieć tak, że gdyby się udało w sposób zewnętrzny, czy nakłonić w jakiś sposób te firmy do inwestowania i to u nas, no to byśmy mieli efekt daleko wyższy niż ten efekt konsumpcyjny.
Ale ta konsumpcja może spowodować, że oni się zdecydują, bo jeżeli konsumpcja wzrośnie, oni zobaczą, że jest rynek sprzedaży, to jest szansa, że oni wykorzystają.
Proszę mi wybaczyć, to nie do końca tak działa. Firmy w dużej mierze trzymają środki na kontach, pamiętając trudną sytuację z okresu kryzysu. I to jest ich po prostu poduszka bezpieczeństwa. Natomiast zupełnie inaczej to, o czym pan mówi, działa na gospodarstwa domowe, bo dzisiaj ze względu na super niskie stopy procentowe zadłużamy się dlaczego, bo kredyt jest tani, to pobudza paradoksalnie gospodarkę. Jest
bo
jeszcze
jest
jeden element,
robione.
Dokładnie. I nie ma presji na oszczędzanie, no bo jeżeli mam do wyboru zarobić tam 2% na lokacie w skali roku, kilkanaście złotych, to wolę pójść kupić sobie nową torebkę albo buty, prawda?
No więc wicepremier Morawiecki mówił w tym swoim jakby expose, że będzie stawiał właśnie na to oszczędzanie, żeby zmusić Polaków jednak, żeby zaczęli oszczędzać. No i żeby też mieli z czego oszczędzać, to miejmy nadzieję, że uda się pobudzić na tyle gospodarkę. Ale czemu ja mówiłam, że na kredyt ta konsumpcja się okazuje z ostatnich danych, że Krajowego Rejestru Długów, że Polacy mają ponad 40 miliardów złotych zepsutych kredytów, tych, z których ściągalnością jest problem. No to przecież jest olbrzymia kwota, a jednocześnie jeśli ktoś idzie, a już nie będziemy, bo to są tylko same bankowe dane. Nie wiemy, jak sytuacja wygląda w firmach pożyczkowych, których jest pewnie drugie tyle kwoty, a może i więcej.
Tak, tylko popatrzmy sobie, że te długi, o których tu mówimy, są wkalkulowane w cały biznes bankowy. Jest takie czasami wśród bankowców odniesienie do tego, jak działa dystrybucja owoców i warzyw w środku Australii. Otóż tam na środku każdego skrzyżowania stoi skrzynka z owocami, z warzywami, jest puszka z pieniędzmi, można przyjść, są ceny wystawione, obsłużyć się samemu, zapłacić. I około 3-4% tylko ginie tych warzyw i owoców. To jest mniej więcej tyle samo, co jest złych długów w całym sektorze bankowym. Po prostu 3-4% ludzi jest nieuczciwych i obojętnie jak się przed tym nie zabezpieczymy, oni po prostu będą występować.
Tym bardziej, że te zepsute czy niewypłacalne kredyty to są najczęściej kredyty takie konsumpcyjne.
Niewielkie, kwotowe. Tak.
To nie są,
za suszarkę bardziej niż za dom.
To nie są właśnie kredyty duże, których się nie spłaca dlatego, że się nie ma tych pieniędzy. Najczęściej się ich nie spłaca dlatego, że się je brało z założeniem, że może się uda jakoś wywinąć.
Te badania
aczkolwiek myślę, że to nie wszędzie tak działało.
Tak, ale jest to zjawisko, o którym pan mówił.
No, masz jeszcze zjawisko emerytów, którym się wciska i którzy nie są do końca świadomi tego, co biorą. I oni też mogą się zadłużyć przez przypadek, że tak powiem.
Także mam taki przykład w rodzinie bardzo bolesny. Miliard dla firm na centra badań i rozwoju. Większość polskich przedsiębiorców planujących innowacje może tylko pomarzyć o samodzielnej pracy nad nowatorskimi rozwiązaniami. Wielu musi korzystać z wiedzy i usług i sprzętu innych podmiotów, bo nie mają w swoich firmach. No i teraz po to, żeby takie firmy zachęcić do angażowania się w innowacje w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 jest instrument, żeby zdobyć dotacje na tworzenie własnych centrów badawczo-rozwojowych. No i jak przekonać teraz firmy, żeby skorzystały z tego instrumentu? Czy one będą chciały w ogóle z tego korzystać?
To jest straszne, to co pani czyta. To jest kolejny tak zwany program. Dlaczego tak zwany program? Ponieważ realny problem naszej gospodarki, czyli brak współpracy między sektorem naukowym a firmami, chce się rozwiązać tym, że skoro nie udało nam się doprowadzić do tego, że się uniwersytety, politechniki dogadają z firmami, no to teraz zasypiemy tą dziurę pieniędzmi, może firma się powstanie. Ja ze swojego poletka prowadzimy działalność, która nie polega na tym, że stworzymy nowy sprzęt. To są usługi, to są innowacyjne rozwiązania technologiczne. I u mnie, jak tak popatrzę, to wszyscy u mnie pracują w R&D, tak? Bo to są non-stop nowe produkty. I teraz jak ja bym poszedł po takie dofinansowanie, to dla mnie tam nie ma pieniędzy. Tak? A ja przynoszę w teorii, tak, firmy takie jak moja, przynoszą tą gospodarkę opartą na wiedzę, jak się to teraz ładnie mówi, po prostu te innowacje są w DNA tych firm. I gdzie to teraz za niej pieniądze?
Część tych środków jest dobrze zaadresowana według mnie, czy badania plus rozwój, gdzie preferuje się współpracę uczelni czy instytutów naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. My w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza też podpisaliśmy ostatnio taką umowę z Politechniką Gdańską i ze stoczniami na budowę promu elektrycznego dla komunikacji na naszych obszarach. I rzeczywiście jest tam o tyle świetny adres dla uczelni, bo one dostają tą dotację 100%, tak? Czyli nie ma do żadnego działu własnego. Przedsiębiorstwa musi płacić, ale też płaci tam 85%, w zależności od którym programie, czyli też nie tak dużo, 75-85%, w zależności od programu. I wydaje mi się, że to przynajmniej nas skłoniło do tego, żeby przystąpić do tego programu, dlatego że ten udział własny jest niski, a uczelnia jest potrzebna, ale też śmiejąc się trochę powiem, że ta uczelnia często jest wybierana na siłę, tak? Bo ona gwarantuje nam uzyskanie grantu, a przez dzisiaj te możliwości są cały czas dostępne, ale spójrzmy z innego punktu widzenia. Uczelnie są jakby punktowane, czy ich pozycja jest punktowana nie za współpracę z biznesem. Oni nie mają żadnego obszaru, gdzie oni rywalizują między sobą.
Nie mają wszystkim interesu w tym, żeby projekt
nie mają
się powiódł.
Żadnego interesu. Oni mówią, my chcemy kasę, my mamy możliwości, mamy laboratoria, możemy badać.
A czy to się uda i będzie wdrażalne, to już zupełnie inna
kwestia. Zawsze można uznać, że projekt doprowadzony do
końca.
Do
nadzoratu
poszły. Czyli to cały czas jest jeszcze tam problem z ich chęcią współpracy, która jest bardzo,
dlatego
bardzo,
mówię, że ten program jest po prostu substytutem zmiany, która powinna się.
Ja uważam, że Polska musi wydawać, niezależnie czy te pieniądze będą lepiej czy gorzej wydane, to Polska we wszelkich rankingach innowacyjności jest na końcu. Jeżeli popatrzymy pod względem liczby patentów, nowych rozwiązań i tak dalej, ale jeżeli policzymy ten sam wskaźnik według, porównamy ilość pieniędzy wydane na poszczególne patenty, okaże się, że Polska jest w czołówce, jest na trzecim miejscu bodajże. Czyli maksymalne wykorzystanie pieniędzy, które są skierowane do nauki, jest. Tylko teraz kwestia, żeby zwiększyć te pieniądze, które trafiają właśnie na nowe rozwiązania, na naukę i tak dalej. Więc jak najbardziej uważam, że pomysł na to, żeby zwiększyć, udostępnić firmom i uczelniom, mam nadzieję też, bo uczelnie skarżą się, że dostają za mało jednak na badania. Nie tylko uczelnie, ale i instytuty naukowe i PAN. No to wtedy mamy szansę, że w tej masie badań, które zaczną być prowadzone, pojawią się faktycznie jakieś ciekawe, interesujące nowe rozwiązania. Bo tutaj to nie jest tak, że możemy skierować się na jakiś projekt i mieć pewność, że to będzie sukces międzynarodowy, rynkowy i tak dalej. Musimy badać w bardzo wielu różnych obszarach i później z tego dopiero gdzieś znajdzie się jakaś wybitna jednostka, która znajdzie projekt, który będzie...
Ja bym tutaj dodał jeden element.
Zupełnie inaczej wygląda to z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo to, co pan mówi, jest wspaniałe od strony takiej, bym powiedział, wiary w pewną utopię, że to się znajdzie. U nas problem zaczyna się u podstaw, to znaczy często ci przedsiębiorcy w ogóle nie wiedzą, po pierwsze, że robią badanie i rozwój, bo robią, tylko nie klasyfikują tego. Bo mnóstwo rozwiązań, przez to, że tak, a nie inaczej podatkowo to wygląda klasyfikacyjnie, często, no tak jak mówię, no co ja podzielę pół firmy i powiem, że to jest dział badania i rozwój, a drugie pół nie? Ja mógłbym całe koszty firmowe praktycznie na ten badanie i rozwój zaklasyfikować, więc oczywiście, jeżeli budujemy, przepraszam, prom, czy budujemy jakieś rozwiązanie technologiczne, nie wiem, nowe urządzenie medyczne, to fajnie zadziała, ale tam, gdzie można byłoby naprawdę to usprawnić, to ci ludzie po pierwsze nie wiedzą, po co mogą pójść, więc taki program im nie pomoże. Pomoże komu? Pomoże tym, którzy już wiedzą coś na ten temat i świetnie formalnie zrobią i
ale to w takim razie należy zrobić szkolenia dla przedsiębiorców, żeby wiedzieli, że mogą skorzystać.
To jest niewyewidencjonowane.
Program powinny być jaśniejszy, bardziej klarowny.
Nie, my wydajemy mnóstwo pieniędzy na innowacje, ale one są niewyewidencjonowane. Proszę Państwa, 92 małych i mikrofirm w Polsce, procent tak wszystkich firm, nikt ich nie bada pod tym kątem. Do tych mikrofirm, ponieważ 9 zatrudnionych praktycznie też najczęściej
mają...
nie dociera GUS, czy nie ma żadnej informacji.
Dokładnie. Po co mam kolejny papierek wypełniać?
A ja to
na Zachodzie, mają ulgi inwestycyjne, w związku z czym klasyfikują to. I taka jest
ale
różnica.
Ale optymistyczne powiem to, że my w tych inteligentnych specjalizacjach spotykając się z uczelniami, z otoczeniem, z biznesem innym, prawda, pokrewnym, mamy tą wartość dodaną, już ją dzisiaj widzę, że my w ogóle zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak? I my dzisiaj podpisujemy różne porozumienia dwustronne, zaczynamy ze sobą współpracować dzięki temu, że udało się nas w jednym miejscu posadzić, spotkać i żeby mieliśmy odwagę czy chęć porozmawiania ze sobą. Czyli to będzie procentowało w przyszłości. Czyli my musimy przede wszystkim budować miejsce spotkań, miejsce wymiany informacji, miejsce, gdzie tak kreatywne, nie wiem, pomysły będą się...
Mówiąc krótko, to jest proces, który będzie długo trwał. Tak jest. Który potrzebne jest jednak trochę środków, żeby on był realizowany. I wiadomo, że od razu Kraków nie zbudowano. Więc
ale dobrze, że o tym rozmawiamy, bo
ale emocje są
potrzebna
też, to
jest
znaczy,
dyskusja,
ważne.
To jest ważne. No, ja podam przykład firmy amerykańskiej, gigant Cisco, który ma grupę chyba 10 osób, która można byłoby z zewnątrz powiedzieć, że oni się zajmują science fiction. Oni się zastanawiają, jakie produkty powinni wyprodukować, ich produkty, jakie będą potrzebne dla ludzi za 10, za 20, za 30 lat. Mhm. I oni mają burzę mózgów, niesamowitą. Mają rozmaitych multum pomysłów i po kolei badają też tendencje na światowym rynku, na globalnym i powolutku coś tam zawsze nowego wyprodukują.
Tego nam brakuje naprawdę i myślę, że te inteligentne specjalizacje, tak, czy pomoże kraju, gdzie miałem wiele wątpliwości związanych z tym, że mówimy, urzędnicy mówią, co to są inteligentne specjalizacje, ale ten
ale
fakt
z tym już
spotkania
też teraz jest chyba coraz
super.
Lepiej. Serdecznie tak panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, prezes Pętli Żuławskiej, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich spotkanie z Agnieszką Kępką, behawiorystką, a ja jeszcze raz serdecznie panom dziękuję.
Dziękujemy.